Faryzeusz widzi swoje życie takie. On jest po prostu wdzięczny, że nie robi tego, że jest taki jak ci grzeszni, jak ci ludzie tam na zewnątrz, jak ci zdziercy, jak ten celnik, który pobiera podatki niesłusznie. Ale w tej swojej modlitwie też wymienia swoje zasługi. Mówi, poszczę 2 razy w tygodniu, daję 10 z całego mojego dorobku. I sądzi, że na koniec tej modlitwy pójdzie usprawiedliwiony i zadowolony z swojego religijnego życia, że wszystko jest jak najbardziej w porządku. Wiecie, faryzeusze w tamtych czasach, ten jakby normalne okoliczności, nie byli zobligowani do poszczenia 2 razy w tygodniu. Prawo mówiło o tym, że post miał się odbywać raz w roku w dzień przebłagania. Natomiast nauka starszych mówiła o tym, że faryzeusze mogą czy powinni pościć raz w tygodniu. Widzimy tutaj faryzeusza, który pości 2 razy w tygodniu i to się zdarzało, ale to dotyczyło szczególnie gorliwych, bardzo gorliwych ludzi, którzy poszczą 2 razy w tygodniu. Dalej, ten człowiek daje 10 z całego swojego dorobku. Również prawo nakazywało dawać 10 jeden raz w roku. Czytamy choćby o tym w 4 Mojżeszowej 18 rozdziale. I dotyczyło to składania 1/10 swoich plonów, czy swojej trzody, bydła, i miało to służyć na utrzymanie lewitów. Taki był cel dziesięciny. Jest też dziesięcina dawana co 3 lata na rzecz ubogich, miała być zbierana. Czy też dziesięcina składana raz w roku do Jerozolimy, w Jerozolimie w czasie świąt. Natomiast tutaj nasz bohater, faryzeusz, czytamy o tym, że on dawał wszystko ze wszystkiego. I dosłownie, gdybyśmy wzięli sobie, zobaczyli te greckie słowo, które oznacza panta, czyli wszystko, praktycznie ze wszystkiego oddaje dziesięcinę, zobaczylibyśmy, że ten człowiek jest naprawdę gorliwy, że naprawdę nie robi tego, wiecie, bo ma takie hobby, tylko naprawdę miał gorliwość dla Boga i chcę, żebyśmy na chwilę spojrzeli na Niego w ten sposób. Paweł też, apostoł Paweł o sobie, jako faryzeuszu, mówi tak, że jestem obrzezany dnia 8 z rodu izraelskiego, z pokolenia beniaminowego, hebrajczyk z hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości, prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez zarzutu. Tak faryzeusze żyli, kochani. To nie jest to, że to jest jakiś tam przypadek. Ludzie według zakonu żyli bardzo sprawiedliwie. A więc, kochani, faryzeusz nie tylko nie przekracza żadnego przekazania, jest nadzwyczaj gorliwy, jest dumny z tego wszystkiego, staje w świątyni Pana, znosi modlitwę, jednak wiemy, jaki koniec tego wszystkiego. A celnik przede wszystkim jest świadomy swojego stanu grzechów. Jest świadomy tego, co jest w jego życiu. On znał, tak jak powiedziałem, opinię ludzi, którzy go otaczali. Wiedział, w jaki sposób go traktują. Wiedział, że przekracza Boże standardy. W poczuciu swojej niegodności uniża siebie. Staje gdzieś w tyle świątyni, nie podnosi, czytamy, że nawet nie jest, nie czuje się godny, żeby podnieść swoje oczy ku niebu. Przede wszystkim to, co widać w życiu celnika, to to, że nie porównuje się w żaden sposób z innymi. Staje przed Bogiem taki, jaki jest jego życie. Nie słychać też w jego głosie, w jego modlitwie osądzania kogokolwiek innego. I nie próbuje też, kochani, usprawiedliwać swoich grzechów. W Jerozolimie, świątyni pańskiej, świątynia była podzielona, można powiedzieć, na takie różne przedsionki, wiemy o tym. W tej najbardziej zewnętrznej części świątyni było miejsce przeznaczone dla pogan, którzy tylko tam mogli dojść i nie mogli dalej stanąć. Kolejny przedsionek to był przedsionek, w którym wchodziły kobiety. Kolejny przedsionek to był przedsionek, gdzie wchodzili mężczyźni. A znamy to, że do miejsca najświętszego tylko arcykapłan i to raz w roku wchodził. I to nie bez ofiary. I to pokazywało ten jakby poczucie pewnej hierarchii społecznej, też tego, jak ktoś mógł gdzieś daleko dojść w świątyni. Czytamy o tym, że celnik stoi z daleka, być może wiedział na swój temat tę opinię, że jest uważany za poganina. I nie śmiał nawet pójść dalej, wejść do głębiej, do świątyni. Z poczucia tego, kim był. Nie wznosi swoich oczu ku górze. I wiecie, Biblia nam mówi o tym, że wzniesienie oczu ku górze oznacza twoją relację z Panem. Człowiek, który wznosi swoją głowę, swoje oczy ku górze, to człowiek, który ma relację z Bogiem. Który jest z Nim w jakiejś relacji. Spuszczenie głowy i jakby nie patrzenie w górę oznacza, że człowiek nie czuł tej relacji i czuł się po prostu niegodny. Gest bicia w piersi potwierdza, że znał swoją grzeszność, wiedział, kim tak naprawdę jest. I czytamy, że Jezus mówi: powiadam wam, że ten, czyli celnik, poszedł usprawiedliwiony do domu swojego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Wiecie, to jest... Spójrzmy na to na chwilę, na tę przypowieść. To jest niesamowita przypowieść. Ja wiem, że sobie myślisz dzisiaj tutaj na tym miejscu, ale ja nie jestem celnikiem. Ja nie jestem obłudnikiem, nie jestem człowiekiem, który porównuje się z innymi. Ale ta przypowieść pokazuje pewien mechanizm, który działa w sercu człowieka. Coś, co jest głęboko, coś czasami, czego nie widać tak naprawdę. W ludzkiej naturze jest zawsze taki apetyt, żeby być gdzieś wyżej, gdzieś być na pierwszym miejscu, być troszkę lepszym od kogoś. I z tym mieli nawet problem jego uczniowie. Wiemy o tym, że ustalali między sobą, kto będzie lepszy, kto będzie najlepszy, kto będzie pierwszy. I tak działa ten świat, kochani. Tak jest ułożony. Ale kluczem tej całej opowieści, co bardzo mnie tak jakby poruszyło w tym wszystkim, jest to, że Jezus mówi do tych, kieruje do tych swoje poselstwo, swoją przypowieść, którzy pokładali ufność sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. Tam jest napisane. Lekceważyli swojej religijności, swoim chodzeniu blisko Boga, tak można powiedzieć, Izraela, lekceważyli innych, mieli ich pogardzić inaczej, krótko mówiąc. Czuli się wyżej od tych ludzi. Temat pokory jest, kochani, dużo szerszy. On ma dużo, dużo bardziej skomplikowane, czy może nie skomplikowane, ale dużo szersze patrzenie się z kontekstu wynikającego z Bożego Słowa. Ponieważ pokorę, kochani, przede wszystkim musimy powiązać z prawdą. Ja powiem inaczej. Pokora jest to wejście o prawdę o samym sobie. To, kim naprawdę jestem. O prawdzie, która wyzwala tak naprawdę. O prawdzie, która powoduje, że jeśli przyjdziesz z tym do Jezusa, to On jest w stanie coś naprawić w twoim życiu. I taki był właśnie ten celnik, kochani, który wszedł w tą prawdę o sobie. On nie udawał wcale, kim jest, nie przybierał pozoru człowieka religijnego, nie porównywał się z kimś innym, bo zawsze mógłby się porównać z kimś innym i z kimś gorszym i z kimś lepszym. i poczuć się albo wyżej, albo niżej i mieć jakąś swoją pozycję. Ale on wszedł w prawdę o sobie samym i wylał swoje serce przed Panem i zrobił coś, co tak naprawdę poruszyło Boże serce. I wyszedł z świątyni usprawiedliwiony, Jezus powiedział. I zobaczcie na tą postawę tego człowieka. Jezus był niesamowitym przykładem pokory i tak jak powiedziałem na początku, Jezus powiedział, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. On był najlepszym przykładem pokory dla nas. Najlepszym, jaki możemy mieć. Jezus powiedział coś, co już ją zburzyło ich myślenie. On zrobił coś, co jakby pokazało, czym jest tak naprawdę pokora. Bo ta przypowieść się kończy tym, że kiedy przychodzili do Jezusa dzieci, to oni nie dopuszczali tych dzieci do Jezusa. Uważali, że dzieci są jakby w tym wszystkim niepotrzebne, że one gdzieś tam są w tej hierarchii społecznej troszeczkę dalej. Jezus powiedział, pozwólcie im przychodzić do mnie, bo do takich należy Królestwo Boże. Dzieci są zawsze uzależnione od kogoś. Uzależnione od rodziców, od starszych, od swoich nauczycieli. Podlegają komuś. I kochani, to też pokazuje dla nas, że żeby być człowiekiem pokornym, ty musisz być uzależniony od Jezusa. Zależeć od Niego. Nie zależeć od siebie samych. I Jezus właśnie ten przykład dał nam, jako ludziom, że On mógł być jakby uznany, wywyższony i tak dalej, a zobaczcie, że On uniżył samego siebie, przyjął postać sługi i stał się człowiekiem dla nas. Wiecie, to burzy totalnie to, co dzisiaj świat jakby pokazuje, co świat wpaja tobie. Bo świat wpaja tobie, że musisz być najlepszy, najwspanialszy, żeby wszyscy tobie służyli, żeby wszyscy tobie byli poddani, że ty masz zawsze rację, bądź sobą, jesteś na pierwszym miejscu i to świat próbuje tobie wtłoczyć do głowy. Ale zobaczysz, Królestwo Boże zupełnie w inny sposób działa. Pokora Jezusa zaprowadziła go na krzyż. Pohańbiony był mąż boleści. Niepodobny do ludzkiego był jego wygląd. On uniżył się, był pohańbiony. Wiecie, dzisiaj nawet jakbyśmy spojrzeli na to wydarzenie, na krzyż, w jaki sposób ono przebiegało i jaka to była hańba dla człowieka. Dzisiaj widzimy, wiecie, gdzieś figurki Jezusa opasanego jakimś, nie wiem, materiałem, a to było w czasach Rzymu. Nawet nie było możliwości, żeby przepasać się jakimś materiałem, po prostu rozdzierano z człowieka ubranie i go przybijano do całego krzyża, tak jak było. To była hańba dla człowieka i on został pohańbiony dla twojego dobra, dla twojego zbawienia, dla ciebie samego. I żebyś ty uczył się od Jezusa, że on będąc Panem wszystkich, uniżył się przy postać sługi i był posłuszny aż do krzyża, aż do śmierci, przepraszam, i do śmierci krzyżowej. I przeczytam ten fragment, który o tym mówi, bo to jest niesamowita prawda zawarta i bardzo to porusza serce, wiecie, kiedy patrzę na Jezusa, który tak cierpiał, tak się uniżył dla mnie i taką pokorę przyjął i Paweł tam daje pewne wskazówki niesamowite. Filipian 2 rozdział, 6 werset do 9. Trochę z innego przykładu przeczytam. On, czyli Jezus, będąc w postaci Bożej, nie porwał się na to, by być równo z Bogiem. Będąc w postaci, nie porwał się, aby być równym Bogu. Ale siebie samego ogołocił. Greckie słowo okonosen uczynił pustym, jakby wyzbył się z tego wszystkiego. Przyjąwszy kształt sługi, stawszy się z postaci człowiekiem, uniżył samego siebie, stawszy się posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyża. Jak mało dzisiaj wiemy na temat krzyża, kochani, tego, co tam Jezus uczynił dla nas. Naprawdę mało wiemy. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i podarował mu imię ponad wszelkie imiona.
Amen.
Amen. Dlatego, że Jezus się uniżył, zobaczcie. Bóg go wielce wywyższył, dlatego, że przyjął postać sługi, że w pokorze uniżył swoje życie. Chociaż był godzien takiej chwały, był godzien tego, żeby być na piedestale, godzien tego, żeby tak go nie potraktowano. I Paweł uczy postawy Chrystusa dla zboru Filipii jako postawy godnej do naśladowania dla chrześcijan. I gdy cofniemy się troszeczkę do wersetu 5, Paweł mówi: takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. Wy, Filipianie, bądźcie wobec siebie nawzajem takiego usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. I później czyta i mówi o tym, czy pisze, przepraszam, jakie w Chrystusie było usposobienie. Że będąc Panem, uniżył samego siebie i przyjął postać sługi. Jeżeli będziemy naprawdę szczerzy przed Panem, jeżeli będziemy chcieli się uczyć od Niego, to zobaczymy, że jednym z fundamentów chrześcijańskiego życia, jednym z fundamentów, nie mówię, że fundamentem, ale jednym z kluczowych rzeczy jest właśnie pokora połączona z miłością. Razem i w stosunku do Pana, i w stosunku do braci i sióstr. Gdybyśmy jeszcze przeskoczyli do trzeciego wersetu, troszkę wcześniej, Paweł mówi, żebyśmy siebie nawzajem w pokorze uważali jedni drugich za wyższych o siebie. Burzy to totalnie myślenie, powiem wam. Nasze myślenie ludzkie jest zupełnie inne. Ale to słowo, wiecie, sięga czasami do wnętrza naszego serca, bo nawet to, co jest na zewnątrz, jest zupełnie czasami wygląda inaczej niż to, co jest w naszych sercach. Dlatego dzisiaj jest to słowo po to, żebyśmy wejrzeli w swoje serce i nie mówili, że zawsze wszystko... Ja nie jestem pyszny, czy mam super pokorę. Ja sam się muszę uczyć, sam muszę wglądać w swoje serce i chcę to robić. Chcę uczyć się od Jezusa właśnie tego, jaki On był. W liście do Efezjan znowu czytamy, Paweł mówi takie słowa. Przeczytam z Nowej Biblii Gdańskiej z tego przykładu. Zatem was proszę, ja więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którym zostaliście wezwani, według wszelkiej pokory, życzliwości i według wyrozumiałości, w miłości, znosząc cierpliwie jedni drugich. To są takie wskazówki apostoła Pawła, ale Paweł miał objawienie Jezusa Chrystusa. Wiedział, jakie Chrystus miał usposobienie. Wiedział, kim był. Jezus mówi: wy się uczcie ode mnie. Nie uczcie się od tego świata, jak świat ten funkcjonuje i ma swoją własną doktrynę i naukę. Ale uczcie się od Jezusa. W życiu ludzi, którzy w tamtych czasach mieszkali, chcę, żebyście jedną rzecz wiedzieli. Było tak, że zarówno Grecy, jak i Rzymianie mieli w pogardzie życie w pokorze i cierpliwości. To było zupełnie inny świat. Uważano kogoś, kto jest pokorny, cierpliwy, za nieudacznika, czy w ogóle nie nadającego się do społeczeństwa. I to myślenie, kochani, też miało wpływ na 100% na Kościół w tamtych czasach. Miało wpływ na ich myślenie, na ich postrzeganie się. Dlatego Paweł prostował, bo w człowieku zawsze jest to, żeby gdzieś być na piedestale. Żeby nie być człowiekiem pokornym. Ten nasze ja w środku walczy o to miejsce w odpowiedniej pozycji. Ale w dzisiejszych czasach nie jest wcale lepiej, kochani. Kiedy patrzę na kolejne pokolenie, które rośnie, to cierpliwość i pokora to chyba są rzeczy zapomniane w dzisiejszych czasach. Panie, długo to zniknie zupełnie ze słownika. Będzie trzeba opowiadać, co to w ogóle jest, co to takiego jest, bo ludzie po prostu nie będą w stanie zrozumieć, o co mi chodzi. W takich czasach żyjemy, ale standard w Kościele Jezusa Chrystusa jest zupełnie inny. Dzisiaj tak naprawdę ciężko znaleźć człowieka, nawet wierzącego, który by uważał kogoś drugiego za wyższego od siebie. Ostatnio rozmawiałem z bratem, który jest wiele lat w służbie i powiedział, że modli się o osoby, modli się o ich problemy, ich zachęca, angażuje się w to i mówi, że dzisiaj po prostu każdy dla siebie jest autorytetem w Kościele. Każdy ma swój świat, ma swoje widzenie, jest autorytetem dla siebie, najlepiej wie i nie chce kompletnie nawet posłuchać osób, które naprawdę mają w sercu, naprawdę modlą się, naprawdę przeżywają. I są dramaty w Kościele, bo później zazwyczaj to się kończy źle. Nie chciałem w to uwierzyć, słuchajcie, ale no, tak, takie są realia. Tak ciężko nam jakby zaufać komuś, zaufać zboże, zaufać Kościele Jezusa Chrystusa. Jesteśmy sami dla siebie autorytetami często. Mamy swoje własne myślenie, swój świat. I żeby ten świat się kręcił najlepiej wokół nas. Wiecie, czasami patrzymy, że to niebo nad nami jest gdzieś tam przysłonięte. Nie powiem, że zamknięte, bo tak nie jest. Jest naprawdę też dobre rzeczy dzieją się w zborze. Dzisiaj czytaliśmy. Nie mówię tutaj też jakby o nas jako społeczność, tylko ogólnie w Kościele. Ale też wierzę, że to niebo może być ciutkę więcej osłonięte nad naszym życiem, żeby Bóg mógł błogosławić w pełni swój lud. I wiecie, kiedy ten temat rozważałem, to doszło mi takie słowo, które zostało wypowiedziane przez Boga Izraela, kiedy została wybudowana świątynia, kiedy Salomon ukończył tego wszystkiego, tej budowy. To Bóg powiedział do Salomona, że może przeczytam takie słowa. Gdy zamknę niebiosa, jest to druga księga Kronik 7:13. Gdy zamknę niebiosa tak, iż nie będzie deszczu, albo gdy każę szarańczy, aby objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud. I tutaj chcę, żebyśmy cię zrozumieli jedną rzecz, że Bóg nie robi tego, że ma taki foch i tak mu się to podoba, żeby tam zesłać na tego szarańcze, żeby tu zamknąć niebo, żeby nie było deszczu, żeby tak im troszkę dopiec tym Izraelitom. To była konsekwencja ich postępowania. I Bóg często mówił, że Izrael wzbił się w pychę, w tym sensie, że nie potrzebował pouczenia od Boga Izraela, nie potrzebował trzymać się jego drogami. Sam sobie zaczął sterować i robić, co mu się podoba. I Bóg mówi często, Izrael się wbił w pychę. I konsekwencją tego było, że te niebiosa nad Izraelem były zamknięte. I Bóg jakby chciał ich serca z powrotem zwrócić na tą właściwą drogę. I tutaj dalej mówi, że jeżeli tak będzie właśnie, że zamknę niebiosa, że nie będzie deszczu, że będzie słabo tak naprawdę się działo, i 14 werset. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem. I będą się modlić i szukać mojego oblicza. I odwrócą się od swoich złych dróg. To ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. Mówi Pan. To jest niesamowite. A więc Izrael miał ukorzyć się przed Bogiem. Ukorzyć się przed Jego imieniem. Zszedł z jego drogi, zaczął słuchać siebie samego, słuchać innych ludów, wdrażać do siebie ich zwyczaje, chodzić za ich bogami. Wzbił się w pychę, mówiąc, już nie potrzebuje Boga tak naprawdę. I dlatego potrzebował ukorzyć się przed Bogiem. Czyli wejść w miejsce, w którym się znalazł, wejść w tą prawdę o sobie i zobaczyć, jak bardzo niesamowicie potrzebuje Bożego ratunku, Bożej dłoni. Ja wierzę, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, że Kościół naprawdę może doświadczać niesamowitego błogosławieństwa Jego. Że może doświadczać tego nieba otwartego nad nami. Że możemy doświadczać tego wszystkiego, co Jezus ma dla swojego Kościoła. Żeby Jego Kościół był pełen chwały, żeby Kościół trwał w modlitwie, doświadczał tych wysłuchanych modlitw, żeby było jedno serce, jedna dusza. To wszystko, o czym czytamy, to wszystko wierzę, że jest możliwe. Ale Bóg mówi, że jeżeli coś jest nie tak, że ty, jeżeli niebiosa są zamknięte, widzisz przysłonięcie te troszkę. Tak jak było to za czasów Ageusza, nie wiem, czy pamiętacie, że Bóg musiał przez proroka powiedzieć do ludu: zobaczcie, jak wam się powodzi. Spójrzcie na wasze życie. Jak wam się powodzi? W jakim miejscu jesteście? Tam czytamy takie słowa, że do uszu Pana zastępów, do Boga Izraela doszło pewne rzeczy, które wypowiadał lud. A mianowicie lud ten mówi: jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Jeszcze nie ten moment. Ale wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Oni się przyzwyczaili do pewnego stanu, jaki istniał w Izraelu w tym czasie, że świątynia była zburzona, że działo się tak, jak się działo. I mówili: no jeszcze nie ten moment na odbudowę świątyni Pana, na tej Bożej obecności. I Bóg mówi: ale wy popatrzcie, jak wam się powodzi. Jakie jest błogosławieństwo, że to niebo nad wami jest zamknięte tak naprawdę. Każdy się krzątał wokół siebie samego. Nie interesuje go to, co się dzieje w świątyni. W jakim stanie jest świątynia. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie, jecie, lecz nie dosyta, pijecie, lecz nie gasicie pragnienia, ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła, a kto pracuje, by zarobić, pracuje do dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępu. Zważcie, jak wam się powodzi. Wiecie, oni musieli usłyszeć to słowo: zobacz, w jakim miejscu jesteś w tym momencie. Czy to jest wszystko, co oczekujesz od Boga Izraela? Czy to jest wszystko? Że pracujesz do dziurawego worka, że siejesz i mało zbierasz, że ciągle coś jest nie tam. I oni musieli to usłyszeć. I Bóg powiedział: idźcie w górę i sprowadźcie drzewo. Wybudujcie dom, a zamieszkam i ukaże się w nim chwale, mówi Pan. Ukaże się w nim chwale. Jego obecność pośród ludu Izraela. Czy nie przypomina wam tych słów, które wcześniej czytaliśmy? Gdy zamknę niebiosa, tak iż nie będzie deszczu, albo gdy każe szarańczy, aby objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud i ukorzy się mój lud, który jest nazwany jego imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od złych dróg, to ja wysłucham i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowie. Przyzwyczaili się do pewnej sytuacji, ale Pan ma zupełnie inny plan. On chce błogosławić swój lud. On chce, żeby jego ręka była nad twoim życiem, nad moim życiem, żebyś, kiedy zanosisz modlitwę, to ta modlitwa dotarła do jego tronu, do jego uszu. Ale spójrz na swoje serce i tutaj Bóg mówi do Salomona: i będzie w pokorze się modlił, i ukorzy się, i będzie w pokorze modlił się, i szuka mojego oblicza, to ja wysłucham. Wiecie, czasami my się, wiecie, w czym wbijamy w pychę? W tym, że nie potrzebujemy modlitwy. Jeżeli myślisz, że nie potrzebujesz modlitwy, to znaczy, że uważasz, że jesteś samowystarczalny. Że już wszystko osiągnęłeś, co miałeś osiągnąć, że nie potrzebujesz w swoim życiu Jezusa. Może w cudzysłowie oczywiście, bo tak jak zapytał, to wszyscy potrzebujemy. Ale kochani, modlitwa pokazuje, w którym miejscu jest swoje serce. Zawsze, kiedy lud potrzebował Boga, to ukazał się przed Jego obliczem i wołali do Pana. Rozpaczliwie wołali. W takiej desperacji czasami. Jeśli nie potrzebujesz widzieć przebudzenia, nie wiem, w tym zborze, w mieście, w Polsce, to na pewno to nie przyjdzie, jak będziesz takim człowiekiem, który powie, że wszystko już ma, wszystko wystarczy. Nie będziesz nawet pragnienia miał do modlitwy. Wejrzyj w swoje serce. Czy jest w ogóle tam pragnienie? Ja widzę, jak jest, przychodzi piątek i wiem, że są na tym miejscu ludzie, na tym miejscu, którzy nie chodzą tylko dlatego, bo jakieś mają swoje inne patrzenie. Nie, że nie mają czasu. Ale jeżeli chcesz widzieć Boże przebudzenie w twoim życiu i w życiu całego Kościoła, to nie powinno cię to zabraknąć. Na kolanach wołającego w rozpaczy do Pana, żeby On zmienił ciebie, zmienił wokół ciebie, zmienił twoje patrzenie i zmienił wszystko wokół ciebie. Twoich współpracowników, twoją rodzinę, twoich bliskich. Przez siedzenie i marudzenie nic się nie stanie, nic się nie zmieni. Chcę, żebyście zrozumieli, że ja rozumiem, że czasami nie możemy przyjść. To jest jasne. Ale kochani, ukłóż się przed Panem. Powiedz, że Go potrzebujesz, rozpaczliwie, że Go potrzebujesz. Potrzebujesz widzieć twoich bliskich, twoich znajomych, kiedy nawracają się do Pana. Potrzebujesz tego widzieć. Nie przyzwyczaj się do stanu, w którym jesteś. Że jutro pójdziesz do pracy, tydzień zleci, znowu niedziela i tak. My się łatwo przyzwyczajamy do tego. Wierzę, że Pan ma coś więcej. Dla nas, dla tego zboru, dla ciebie, dla mnie. Ma dużo więcej niż myślisz. Na koniec chciałbym przeczytać parę wersetów. I nie chcę ich może już jakoś rozwijać, komentować, ale chcę, żebyście też popatrzyli na to, o czym dzisiaj mówiłem w kontekście pewnych fragmentów i naprawdę nie ma czasu, żeby je rozwijać. W Księdze Sofoniasza, w 3 rozdziale, 12 wersecie czytamy takie słowa: i pozostawię pośród ciebie lud pokorny i ubogi, to oni ufać będą imieniu Pana. Pozostawię pośród ciebie lud pokorny i ubogi, to oni ufać będą imieniu Pana. Mateusza 11, rozdział 28 werset. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Efezjan 4, rozdział 1 werset. Napominam was tedy, ja więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha, spójni pokoją. Filipian 2, rozdział 3, werset. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Kolosan 3, rozdział 12. Przeto przeobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Pierwszy list Piotra, 3, rozdział 8, werset. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni i pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. I również pierwszy list Piotra, 5, rozdział 5, werset. Podobnie młodzi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. I to jest niesamowite, że Pan daje łaskę dla tych, którzy są pokornego serca, tym, którzy się uniżą przed Nim, którzy wejdą w prawdę o sobie, którzy nie będę udawać kogoś lepszego, porównywać się z kimkolwiek w jakikolwiek sposób i poczuć się jakkolwiek wyżej. Uczcie się od Jezusa. On jest wspaniałym przykładem prawdziwego sługi, prawdziwego uniżenia. Jeśli chcesz służyć Chrystusowi, to stań się Jego sługą. Stań się tym, który usługuje i swoją wiarę wzmacnia po to, żeby usługiwać innym. Bo potrzebujemy siebie nawzajem, kochani. Powstańmy.